No więc, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu z cyklu oczywiście historii potłuczonych. To jest nasze, zdaje się tak, chyba pierwsze spotkanie sierpniowe. Nie ma to w sumie żadnego znaczenia, ale bardzo się cieszę, że również w sierpniu będziemy wspólnie słuchać różnych pięknych, dobrych historii. Kochani, na początek, jak zawsze, pozwólcie na kilka komentarzy od Was spod ostatniego odcinka. Proszę, posłuchajcie. Marnico, taki jakiś dziwny, w sensie dziwna nazwa, bo no nie ma tych imion ciągle na tym YouTubie dziwnym. Następujący komentarz od M, bo tak się podpisała. To piękna historia. Dziękuję za nią. Chodzi oczywiście o historię z poprzedniego odcinka. Zaczęłam słuchać w drodze do pracy i skończyłam tu, w szpitalu psychiatrycznym, w którym pracuję. Ta historia przypomniała mi wiele strat, które doświadczyłam tu i nie tylko tutaj. Polecam moich pacjentów i ich rodziny modlitwie całej langustowej rodzinie. Bóg jest zwycięzcą, ale trzeba się trzymać Jego ręki. Pozdrawiam Ciebie, Danusiu, bardzo i dziękuję Ci za to świadectwo. Kochana M, dziękuję za Twój komentarz. Wykonujesz naprawdę bardzo ważną pracę, bardzo potrzebną pracę. To jest takie ogromne cierpienie, kiedy ludzie cierpią właśnie psychicznie. Super, że możesz tam z nimi być i że ich wspierasz. Bardzo, bardzo za to Ci dziękuję. Kolejny komentarz, króciutki komentarz, ale bardzo, bardzo piękny. I Kodemka pisze tak. Słucham z moim świeżo upieczonym małżem na lotnisku w oczekiwaniu na naszą podróż poślubną. Bardzo Wam gratuluję, bardzo się cieszę, że jesteście właśnie, jak rozumiem, po ślubie, że jedziecie na tą podróż poślubną i że Wam w tym jakoś towarzyszę. To naprawdę wielki zaszczyt, że słuchacie mnie w takim bardzo pięknym momencie Waszego życia. Jeszcze jeden, kochani, króciutki komentarz, ale bardzo mi się spodobał, od Agnieszki. Agnieszka pisze tak, trzy słowa, w sumie cztery. Napasłam duszę swą. Dziękuję. Bardzo mi się podoba to wyrażenie, napasłam duszę swą. Byłoby super, gdybyśmy zawsze, nie wiem, w jakichś takich, nie wiem, miejscach jak właśnie Kościół, jak słuchanie czegoś dobrego, czegoś związanego z wiarą, żebyśmy mogli mówić takie zdanie, napasłem się. Czyli rzeczywiście nakarmiłem się tym, co było mi potrzebne. Mam nadzieję, że to było zdrowe i że się, Agnieszko, dobrze napasłaś. Po prostu ja, Sara, piszę z kolei tak. Słucham tej smutnej historii i jedyne, co mam w głowie, to, że może powinnam zarezerwować miejsce na tej przyszłej konferencji dla moich rodziców, gdyby mnie wkrótce zabrakło. Jeżeli pamiętacie, mówiłem o kolejnych rekolekcjach dla rodziców, którzy stracili dzieci. Więc ty, Sara, co ty to w ogóle piszesz? Zostawiłabym im namiary w liście i może byłoby im lżej. Przerażają mnie te myśli i nie odważyłabym się o tym nikomu powiedzieć, gdybym nie mogła być anonimowa, tak jak tutaj. Borykam się z chorobą afektywną dwubiegunową i ostatnio daje mi mocno w kość. Z wiarą też coraz gorzej. Czuję teraz wyrzuty sumienia, że bardziej przejmuję się sobą niż tą smutną historią. Chyba jest źle. Gdyby ktoś chciał się za mnie pomodlić, to bardzo poproszę. Saro, Saro, błagam Cię, mam nadzieję, że Ty teraz słyszysz to, co ja do Ciebie mówię, że słuchasz tego kolejnego odcinka. Sara, błagam Cię, proszę Cię, natychmiast poszukaj pomocy. Sareńko, kochana, oczywiście za Ciebie się pomodlę, ale to nie będziemy, Sareńko, przepraszam, bo przecież nie, to bardzo piękne, Sareńka. Droga Sareńko, nie będziemy zamadlać rzeczywistości, choć oczywiście będę Cię Panu Bogu polecał, ale proszę Cię na wszystkie świętości świata. Sarynko, jeżeli mnie chociaż minimalnie lubisz, mam nadzieję, że trochę tak, skoro tego słuchasz, to proszę Cię, zrób dla mnie tą rzecz. Nie zostań z tym sama. Sarynko, albo znajdź natychmiast kogoś, z kim o tym pogadasz. Jeżeli nie, napisz na przykład do Danusi, tak? Tej, która organizuje te rekolekcje dla rodziców po stracie dzieci. Nie zostań z tym sama w ogóle. Co to za myśli w ogóle? Niech Ci to natychmiast z głowy wypadnie. Ja wiem, kochana, że oczywiście to nie jest tak, że możesz sobie to wyrzucić z głowy, ale to, co możesz zrobić, to nie zostać z tym sama. Sara, natychmiast, proszę Cię, bardzo Cię proszę, poszukaj natychmiast pomocy. Natychmiast, nie zostawaj z tym sama. Nie pisz mi takich rzeczy, że nie odważyłabyś się o tym nikomu powiedzieć. Właśnie po to, Sareńko, to powiedziałaś publicznie w komentarzu, chociaż oczywiście nikt pewnie nie wie, kim jesteś, żeby zawołać o pomoc. Sara, proszę Cię, proszę Cię, proszę Cię, proszę Cię. I kochani, ostatni komentarz od Grekcza. Siedzimy pod zamkiem na parkingu w Harlech w Walii. Dzieciaki buszują na dachu naszego orzełka, tak nazwaliśmy naszego kamperka. U nas za oknem ulewa, w głośniku unosi się dźwięk ojczulka, zlewając się z kroplami bijącymi w szybę. Pani Danusiu, łączymy się w modlitwie i tulimy w serduszku, pozdrawiamy całą ferajnę HP-owców, rodzinę Czubków. Halo, halo, rodzino Czubków, bo mnie to coś zaniepokoiło. Dlatego też ten komentarz czytam. Napisaliście, że tak, za oknem ulewa i leje, i co, i wasze dzieci są na dachu waszego kampera, czyli co, w ulewy tam je puściliście na dach? Halo, halo, proszę mi to natychmiast, wiem, że to już jest tydzień później, nie? Ale proszę mi te dzieci natychmiast stamtąd ściągnąć. Mam nadzieję, że czegoś to nie rozumiem, bo jak dobrze rozumiem, to mi się to nie podoba. Proszę mi dzieci na dach w burze nie wysyłać. Ale mam nadzieję, że czegoś po prostu nie zrozumiałem. Kochani, tyle komentarzy na początek tego naszego spotkania. Teraz oczywiście zapraszam serdecznie na historię, która będzie zaraz po czołówce. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Adasiu, co mu Bóg nogi połamał. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie we właściwej części naszych opowieści potłuczonych. Kochani, mam na dzisiaj historię bardzo piękną, bardzo wzruszającą, trudną historię oczywiście też, no wiadomo, jak to prawie wszystkie w tych naszych potłuczonych historiach. No posłuchajcie, bo historia troszeczkę ma, nie jest jakoś może bardzo długa, ale jednak trochę to potrwa, zanim ją całą poznamy. Posłuchajcie. Najmilszy ojcze Adamie, o jak ty ładnie do mnie napisałaś. Mam do opowiedzenia pewną historię, bardzo bliską mojemu sercu. Historię, która ukształtowała mnie jako człowieka, przewartościowała moje życie, nadała mu większy sens. Prawdę mówiąc, czasem zastanawiam się, kim bym była teraz, gdyby decyzja, którą podjęłam 9 lat temu, była inna. Rozpoczynam spisywać tę historię w niedzielę zesłania Ducha Świętego. Właśnie wysłuchałam CNN-u o wichrze, który działa w naszym życiu po to, aby je na nowo poukładać. W moim przypadku działanie Ducha Świętego to było istne tornado, ale po kolei. Jestem ja i mój mąż. Jesteśmy 1,5 roku po ślubie. Prowadzimy zwykłe życie. Dom, praca, przyjaciele, rodzina itd. Jednym słowem, nic nadzwyczajnego, oczywiście do czasu. Kiedy dowiaduję się o ciąży, bardzo się cieszę oczywiście, ale na dnie serca czuję dziwny niepokój. Myślę sobie, że każda przyszła matka tak ma, ale mój lęk zwiększa się, gdy tydzień później trafiam do szpitala z krwawieniem. Jest początek 6. tygodnia. Nie słychać serduszka. Czekam kilka dni w szpitalu. Schodzę do kaplicy, modlę się i wiem, że będzie dobrze, ale czuję, że to dopiero początek drogi. Na USG po kilku dniach spędzonych na oddziale na szczęście słychać wyczekiwane bicie serca. Czuję motylki w brzuchu, badania też są ok, więc wychodzimy z naszą fasolką do domu. Cieszę się, ale lęk jakoś nie znika. Liczę dni do moich badań prenatalnych i mawiam sobie, że po tej dacie będę już spokojniejsza. Dzień przed badaniem jestem na nowennie do Najświętszej Marii Panny, tej nieustającej pomocy. Po komunii, gdy siadam w ławce i patrzę na witraż świętego ojca Pio, po raz pierwszy w życiu słyszę taki cichy głos wewnątrz. Wystawię cię na wielką próbę. Wiem, że brzmi to może absurdalnie, ale tak to wtedy czuję. Być może mój mózg i intuicja upychają mi w głowie taką myśl, a może to już wtedy po prostu Duch Święty działa. Dzień badań pamiętam doskonale. Godzina po godzinie. Późnym popołudniem zjawiamy się u lekarza. Moje obawy nie znikają, a wręcz narastają, gdy kładę się na kozetkę i, jak się okazuje, nie bez powodu. Obraz Adasia w USG wykazuje wiele wad. Lekarz podejrzewa zespół Downa, Edwardsa albo jeszcze jakieś inne skomplikowane i oczywiście nierokujące zespoły genetyczne. Jesteśmy z mężem zdruzgotani, ale otrzepujemy się i walczymy. Zmieniam swoją lekarz prowadzącą, bo ta po przejrzeniu moich badań prenatalnych rzuca mi podczas wizyty: trzeba zrobić amniopunkcję, bo dauniątko się urodzi. No to zmieniam na kogoś mądrzejszego. I oczywiście nie decydujemy się na badanie, które mogłoby stwierdzić w dokładniejszy sposób ryzyko wad, bo wiem, że wiąże się z 1% ryzykiem poronienia, ale dla mnie ten 1% to jest za dużo. I tak jestem zdecydowana, że chcę Adasia bez względu na wszystko. A zresztą już wtedy coś mi mówi, że to na pewno żaden z zespołów wspomnianych przez lekarza. Lęk pozostaje. Wzmaga się wraz ze zbliżającymi się drugimi badaniami prenatalnymi. Wybieramy z mężem najlepszego lekarza na Śląsku. Jest 2 czerwca. Wchodzimy do gabinetu. Miła pani doktor wita nas z uśmiechem. Pamiętam, jak jej wyraz twarzy zmienia się podczas badania. Mówi, że z nóżkami Adasia coś jest nie tak. Pytam, nie będzie chodził? Słyszę odpowiedź, nie będzie żył. Mamy zaczekać na korytarzu. Pani doktor konsultuje przypadek z innym lekarzem, a ja nie mogę wydusić z siebie ani słowa. Nie płaczę, panika jest tak wielka, że czuję tylko drżenie całego swojego ciała. Zaproszenie po raz kolejny do gabinetu, słyszymy wyrok, wrodzona łamliwość kości typu 3, a więc najgorszego. Adaś w moim brzuchu się łamie, co widać na obrazie USG. Kości jego nóg w kilku miejscach, mają ślady po złamaniach. Nie przeżyje do porodu, a nawet jeśli to, każde złamanie będzie mu dostarczało kolejnego bólu, bo jego układ nerwowy jest już w pełni rozwinięty. Najlepszym rozwiązaniem jest więc terminacja ciąży. Mamy tydzień, żeby się zastanowić, bo wiek ciąży jest już wysoki. Tydzień. Patrzę na siebie z perspektywy osoby, która zawsze była przeciwniczką aborcji. No bo jak to tak zabić nienarodzone? Ale jak mówiły słowa pewnego wiersza, tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono. Ja wtedy nie wiem o sobie bardzo dużo. Moje dziecko ma cierpieć, aż umrze, a ja mam być po prostu jak, nie wiem, Piłat, umyć ręce i nie zrobić nic, żeby skrócić jego cierpienia? No ale z drugiej strony przecież nie mogę, nie umiem, nie chcę w ogóle, przecież to jest nie. Pierwszy raz modlę się, żeby to wszystko było tylko jakimś koszmarem i żebym zaraz się mogła obudzić i wrócić do mojego normalnego życia. Ale po kilku sekundach, gdy otwieram oczy, uświadamiam sobie moją beznadziejną sytuację i nie mam siły dalej żyć. To jest najdłuższy tydzień w naszym życiu. Rozmawiam z rodziną, przyjaciółmi, księżmi. Wszyscy niby nas wspierają, ale wiesz, ojcze, co jest najbardziej, co mnie najbardziej denerwuje? Że za słowami to wasza decyzja i uszanujemy, jakakolwiek by ona nie była, nie ma tak naprawdę prawdziwego przekazu. Chciałbym napisać, że jako dobry katolik już na początku nie mam wątpliwości co do decyzji, ale tak nie jest. W połowie tygodnia udajemy się z mężem do szpitala w Rudzie Śląskiej, gdzie ma się odbyć zabieg. Nasz nowy lekarz prowadzący wyjaśnia nam, na czym polega cała procedura. W tym okrutnym opisie i w ogóle całej tej sytuacji ujmuje mnie mimo wszystko jego podejście do nas. Zwraca się do nas po imieniu, okazuje szacunek, wsparcie, naprawdę współczucie. Jeżeli nasza decyzja miałaby być na tak, to w poniedziałek mamy się zjawić u niego na oddziale, żeby zakończyć tę ciążę. Niedziela poprzedzająca ten dzień jest właśnie niedzielą zesłania Ducha Świętego. Pamiętam, że w kościele stoję jak otępiała. Do tego w kazaniu przyjezdny ksiądz redemptorysta serwuje kazanie w stylu, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszyscy będziemy się smażyć w piekle, no po prostu miazga. Ale w ucho na szczęście zapadają mi słowa hymnu do Ducha Świętego. W nocy, gdy na przemian budzę się i usypiam, za każdym razem w uszach dźwięczą mi słowa: daj twoim wierzącym, tobie ufającym, 7 dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Chciałbym napisać, że rano budzę się i wszystkie problemy znikają, no ale tak to nie działa. Wkładam czarną sukienkę i jakby gotowa na żałobę jadę do szpitala. W duchu nieustannie modlę się, aby USG wykazało, że serduszko mojego synka samo przestało bić, żebym to nie ja musiała podejmować taką okropną decyzję. Ale ono bije mocno, nie chce się poddać. Lekarz widzi moją rozpacz, patrzy na mnie i robi coś, czego wszyscy inni się bali, nie potrafili albo po prostu nie wiedzieli, że tak trzeba zrobić. Jest wreszcie. To ode mnie wybaczcie. Mówi bez ogródek. Poczekajcie. Jeśli Adaś dożyje do porodu, to wtedy go pochowacie. Odprawicie pogrzeb, pożegnacie, ale nie teraz, nie w ten sposób. Te kilka słów burzy mur, uwalnia od ucisku w żołądku, uruchamia mimowolnie łzy. Wychodzimy z mężem ze szpitala i czujemy się jak dzieci, które właśnie były w pierwszej spowiedzi. Jest tak lekko, tak dobrze. Jest poniedziałek około godziny 9 rano. Życie na ulicach zaczyna biec, a my kupujemy kawę i drożdżówki i idziemy do parku. Nigdy nie zapomnę tego poranka i smaku tej dobrze podjętej decyzji. Pozostaje mi nic innego jak czekanie. Pod koniec czerwca wybieramy się z mężem nad morze. Nieopodal naszego pensjonatu jest kościół. Codziennie rano, gdy mój mąż jeszcze śpi, zjawiam się tam na mszy świętej. Ale w pierwszy piątek miesiąca, lipca, po przyjętej przeze mnie komunii, dzieje się coś niezwykłego. Po raz pierwszy mówię Bogu, że mu wybaczam, że akceptuję, że dziękuję. To jest coś niesamowitego. Czuję, jak z moich barków spada wielki ciężar. Płaczę jak głupia. Ja naprawdę biorę to, co mi daje i ufam. Wakacje mijają wbrew pozorom spokojnie. W sierpniu na trzecich badaniach prenatalnych nasz cudowny lekarz po raz pierwszy poddaje w wątpliwość chorobę Adasia. Twierdzi, że być może to jakiś rodzaj dysplazji kostnej, a niekoniecznie łamliwość. Ta wiadomość wbrew pozorom mnie aż tak bardzo nie zaskakuje. Raczej czuję na dnie serca, jak zaczyna spełniać się Boży plan. Jeszcze przed porodem odbywam spowiedź generalną. Czuję, że przyjście Adasia na świat będzie najważniejszym wydarzeniem w moim życiu, dlatego chcę być na nie przygotowana. Adaś rodzi się przez cesarskie cięcie, bo poród naturalny wiąże się z ryzykiem licznych złamań. 7 października 2014 roku, czyli święto Matki Bożej Różańcowej. Dokładnie tego dnia o poranku umiera nasz ukochany dziadek. Życie miesza się ze śmiercią, ale ja oczywiście wtedy nie wiem jeszcze o jego odejściu, że to tego samego dnia. Jestem zbyt skupiona na tym, co ma za chwilę nastąpić. Jakie to przedziwne uczucie czekać na narodziny dziecka, które przecież mają zakończyć się śmiercią. Moje ciało reaguje stosownie do poziomu stresu. Lekarze nie potrafią ustabilizować podwyższonego ciśnienia i pulsu. Mam wrażenie, że zaraz zemdleję. I wtedy wiem, że jest już po wszystkim, bo nie słyszę jego płaczu. Ale mój anioł swoim spojrzeniem znad maseczki lekarskiej daje mi do zrozumienia, że spoko, jest w porządku. Adaś oddycha samodzielnie, ale ze względu na specyfikę przypadku trafia na ojom. Lekarze i pielęgniarki nie bardzo wiedzą, jak się nim zająć. Zaszufladkowany jako dziecko z łamliwością wzbudza lęk przed ewentualnym urazem. I de facto dopiero teraz zaczyna się nasza walka o niego tutaj, gdyż jest już z nami po drugiej stronie maminego brzucha. Spędzam z Adasiem tydzień w specjalistycznym szpitalu w Łodzi, gdzie jest oddział dedykowany dzieciom z łamliwością. Adaś dostaje wlewki leku mające na celu poprawę jakości jego łamliwych kości. Taki proces ma się powtarzać co 3 miesiące. Lekarze robią mu zdjęcie RTG i pokazują mi na nóżkach miejsca przebytych w czasie ciąży złamań. Wysyłają do mnie też rodziców innych dzieci cierpiących na tę chorobę, żebym mogła poczuć ich wsparcie. Skutek jest oczywiście odwrotny. Słyszę od nich, jak to będzie mi ciężko, jak Adaś będzie się łamał kilka razy w tygodniu, jak potem już sama nauczę się zakładać gips. Od lekarzy dostaję dokładne instrukcje, co robić, aby minimalizować ryzyko złamań, nie karmić piersią, nie przytulać, nosić na deseczce. Ale i tak się muszę liczyć z tym, że Adaś się może złamać w każdej chwili, nawet jak kichnie. Mam dość. Jestem niecały tydzień po porodzie. Hormony we mnie szaleją. Sama z dala od domu staram się być najlepszą i najsilniejszą mamą dla Adasia, no bo on się okazał niepokonany. Żyje, jest ze mną, mogę na niego patrzeć, dotykać jego małych rączek, rozmawiać z nim. To jest najważniejsze, bo to dużo, dużo więcej niż mi obiecywano. Nie pozwalam sobie tego zabrać. Nie wiem, skąd wtedy znajduję w sobie tyle siły i samozaparcia. Gdy na pewnym obchodzie lekarka przedstawia Adasia grupie studentów medycyny jako klasyczny przykład dziecka z łamliwością, no bo miał mały nos i wąskie usteczka i w ogóle był taki mały, to czuję w gulę w gardle i myślę sobie, że jeszcze ja tu wrócę do tego przeklętego szpitala i im udowodnię, że Adaś nie ma wcale tej łamliwości. I wiesz co, ojcze? Nigdy z tą wiadomością tam nie wracam, a powinnam. Pewnie już się domyślasz, ojcze Adamie, że diagnoza postawiona przez lekarzy była błędna. Adaś wraca do domu i wbrew temu, co mówią mi wszyscy specjaliści dookoła, nie doznaje żadnego złamania. Mi jednak zajęło sporo czasu przekonanie najpierw siebie, a potem lekarzy, że nasz mały cudak nie jest kruchy jak lód, że można go nosić, przytulać i po prostu kochać jak każde inne dziecko. Nie było to łatwe. Po powrocie do domu Adaś rozpoczął rehabilitację. Los zesłał nam kolejnego anioła w postaci naszej rehabilitantki, która mimo diagnozy nie bała się go wziąć na ręce i trenować. A my rozpoczęliśmy tour po lekarzach, z którego de facto mało się dowiedzieliśmy. Światełko w tunelu pojawiło się dopiero podczas wizyty u ortopedy w Krakowie, który patrząc na nóżki Adasia i zdjęcie rentgenowskie zapytał z niedowierzaniem, jakim cudem mój mały chłopak mógł złamać sobie obie nogi dokładnie w tych samych miejscach. No kurczę, geniusz, no rzeczywiście. Złamania były symetryczne, ale jakoś wcześniej nikt na to nie wpadł. Wiedziałem, że lekarze w Polsce nie pomogą nam z postawieniem prawidłowej diagnozy. Wpisałem w Google frazę najlepszy ortopeda na świecie. No i wyskoczył mi taki jeden facet z Florydy. Jestem z wykształcenia anglistką, więc od razu napisałem e-mail do jego kliniki. Dostałem szybką odpowiedź z jednostką chorobową. Sprawdziliśmy mutację genu odpowiedzialną za taką konkretną dysplazję. Okazało się, że Adaś nie miał de facto zmienionego genu, ale jedynie mutacje w jego obrębie, co manifestowało niektóre cechy tej choroby. Dzieci z tą dysplazją jest bardzo mało na świecie. Po porodzie umiera 95% z nich. Adaśko żyje. Ma się dobrze. Diagnoza łamliwość kości, tego, że umrze najpóźniej po urodzeniu, a do tej pory będzie cierpiał, łamiąc swoje malutkie kości nieustannie w moim łonie, okazała się błędna. Wszyscy lekarze się mylili, a potem zaszufladkowali mojego syna bezrefleksyjnie, powielając błąd poprzedników. Pozostaje więc pytanie, co ze śladami po złamaniach widocznymi na badaniach prenatalnych, no i w późniejszych zdjęciach rentgenowskich? Otóż tak naprawdę, Adaś nigdy nie miał złamanych kości, a jedynie wygięte. Wiem, że jedynie to może niedobre słowo, bo miał wygięte kości. Swoją dziwną urodę zawdzięcza właśnie owej rzadkiej odmianie mutacji genetycznej, tak zwanej dysplazji kampomlicznej, jeżeli to dobrze czytam. Adaś przeszedł już kilka operacji mających na celu naprawienie jego koślawych nóżek. Przed nami jeszcze jedna operacja wydłużania, bo widzisz, ojcze, pomimo że Adaś to chodząca radość, to jednak także już młody mężczyzna, ma już 9 lat prawie. W zeszłym roku rozpoczął edukację i coraz częściej doskwiera mu brak paru centymetrów w stosunku do rówieśników. Adaś to najbardziej pokorne, najdzielniejsze, najpracowitsze i najradośniejsze dziecko, jakie w swoim życiu widziałam. Być jego mamą to zaszczyt. Dziękuję Bogu za tą łaskę i za wiarę. To dzięki niej mogłam się oprzeć i mu zaufać. Bez tego nie byłoby Adasia, ani Tymonka, ani Nikodema. Tak, tak, Adaś ma jeszcze 2 młodszych braci. I choć bałam się przeokrutnie wszystkich badań w ciąży, to wyznając moją dewizę bój się, ufaj i działaj, postanowiliśmy z mężem dać Adasiowi rodzeństwo. Chyba nie muszę wspominać, że to był strzał w 10. Mutacja Adasia zdarza się raz na 200 tysięcy przypadków. Los wybrał nas bez przyczyny, nie bez przyczyny. Musimy podołać temu wyzwaniu wszyscy razem. Wierzę, że siła naszej rodziny jest oparta na zaufaniu w stosunku do siebie nawzajem i do Boga. Co ciekawe, nasz najmłodszy syn urodził się 2 czerwca, a to jest data naszych drugich badań prenatalnych, podczas których lekarze nie dali Adasiowi szans. Zawsze z bólem serca wspominałam ten dzień, ale Nikoś go odczarował. Mam wrażenie, że jest taką moją nagrodą od Boga. Teraz już co roku będziemy tego dnia świętować. Wtedy za wiedzę, jak będzie wyglądać moje życie po tych 9 latach, oddałabym wszystko. Ten moment próby był tak trudny, ale wierzę, że potrzebny. Nauczyłam się pokory, wiary i ufności, ale przede wszystkim poczułam smak prawdziwego poświęcenia i prawdziwej miłości i tego, że słowa z hymnu do Ducha Świętego daj Twoim wierzącym, Tobie ufającym 7 dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. One naprawdę się wypełniły. Ściskam i pozdrawiam. Kasia. PS. Gdyby ktoś z Langustowiczów chciał naszego Adasia wesprzeć w jego walce o centymetry, to podaję link do zbiórki. Moi drodzy, moi kochani, kochana Kasiu, kochany, wydaje mi się, że twój mąż ma chyba na imię Piotr. Ty tu o nim nie pisałaś, ale ja sobie zajrzałem do internetu, do tej zbiórki. Tam są też linki do programów, w których braliście udział w telewizji. Tam wydaje mi się, że jeżeli się mylę, to wybaczcie, chyba Piotr. Więc Kasiu, Piotrze, no i Adasiu też i cała reszta bandy, czyli wszystkie chłopaki. No właśnie, tam dużo tych chłopaków. Kasiu, może jeszcze jakaś dziewczynka, nie? Przepraszam, nic nie sugeruję, ale tylu masz tych chłopów, że wiesz. W sensie Tymka i Nikodema i Adasia. W ogóle bardzo ładne imiona. No Adaś to wiadomo, nie? To najlepsze imię świata, ale też, no właśnie, Tymek, Nikodem, ładne. Bardzo wam dziękuję, kochani, za tą historię. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za to, co napisaliście. Kochani, jest tutaj wiele rzeczy, na których by się można zatrzymać, nie? Jest wiele rzeczy, na które można by się obrazić, zobaczcie. Złe diagnozy, potem powtarzane, które rodzą mnóstwo problemów, nie? No można by się całkowicie obrazić, nie wiem, na lekarzy, skreślić wszystkich ludzi i tak dalej. Bardzo piękne jest to, że zobaczcie, w tej wiadomości od Kasi nie ma żadnej goryczy, nie ma takiego czegoś, nie? Mnie najbardziej poruszył jeden moment, muszę wam się przyznać, chociaż cała ta historia oczywiście jest bardzo piękna, ale bardzo mnie poruszył moment. Ten, kiedy Kasia w tym kościele nad morzem, znaczy w ogóle bardzo mnie poruszyło, jak tutaj się dowiedzieli, że, w sensie dowiedzieli, kiedy postanowili, pod wpływem też tego fajnego lekarza, nie, który powiedział, poczekajcie, nie, Boże, jakie to piękne, jak bardzo potrzeba takich lekarzy, kiedy oni poszli, nie, na te drożdżówki, tam poszli na kawę i tak dalej, a potem pojechali na wakacje i potem w tym kościele, nie, kiedy ona powiedziała do Pana Boga, mogłoby się wydawać takie dziwne słowa, nie, takie słowa, no, które może brzmią, nie wiem, no. Boże, wybaczam ci, akceptuję, dziękuję. Kochani, ja wiem, że Pan Bóg nie stoi za tym. To nie jest tak, że Panu Bogu trzeba coś wybaczyć. Ale czasem takich słów bardzo potrzebujemy, bo tak się może jawić nasze życie. To, co się w nim dzieje, to co przeżywamy, to jak się różne rzeczy sypią, może się wydać dokładnie czymś takim, nie? Boże, czemu jesteś przeciwko mnie? Wybaczyć Bogu nasze życie, mimo że to nie jest jakby jego wina. To jest rzecz bardzo uwalniająca. Bardzo dziękuję ci, Kasiu, za to, co napisałaś, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo piękny i bardzo ważny moment. Dziękuję za to. Kochani, nie będę tu więcej komentował, bo ta historia sama się komentuje. Ta historia pokazuje wielką wiarę, wielkie działanie Pana Boga, wielką bliskość Pana Boga z nimi, nie? Kochani, oczywiście wiem, że może być takich historii, gdzie, no właśnie, diagnoza się spełnia, gdzie dzieciaczki strasznie cierpią. To nie jest tak, że jak tylko Panu Bogu zaufamy, to wtedy na pewno każda historia się odwróci jakoś lepiej, nie? To właśnie też, to nie jest tak, że sytuacja Kasi i jej rodziny jest jakoś łatwa, nie? To nie tak, że Adaś jest w pełni zdrowy, nie? Jakby potrzebuje pomocy, potrzebuje leczenia. A propos tego, co Kasia pisała, kochani, na końcu, w linku pod odcinkiem znajdziecie ten adres do tej zbiórki, gdyby ktoś chciał wspomóc tą operację Adasia w wydłużaniu go o centymetry, to możecie sobie tam zajrzeć. To nie będzie łatwa droga, nie? Adaś ma swoje problemy zdrowotne. Kochani, to nie chodzi o to, że jak tylko będziemy wierzyć, to na pewno wszystkie sytuacje się, że tak powiem, bezboleśnie zakończą, nie? Zakończą się bez trudności, bez chorób, bez cierpienia. Nie. Tylko, że Pan Bóg nam pozwoli przez wszystkie przejść, jeżeli tylko z Nim będziemy, jeżeli Go będziemy trzymać za rękę. I nie o to tak naprawdę chodzi w historiach potłuczonych. One są o tym, że Bóg jest z nami w tym, co przeżywamy. Czasem to będą piękne historie i dobre, w takim sensie tak, jakbyśmy bardzo chcieli. Czasem niekoniecznie, ale to nie znaczy, że On tam nie jest. To nie znaczy, że Jego tam z nami nie ma, bo jest z nami. Kochani, kochani Kasiu z rodziną, kochany Adaśko, i wy wszyscy słuchacze. Dziękuję wam bardzo za to kolejne spotkanie. Dziękuję za kolejną piękną historię. Kochani, zobaczcie, ile już tych historii było, nie? Ile niezwykłych opowieści o naszym życiu. To jest dla mnie wielkie błogosławieństwo, że wy mi je wysyłacie i że mogę je przekazywać dalej. Co ja bym bez was zrobił? Nie miałbym o czym gadać. Na szczęście nie muszę, bo jesteście wy. Kochani, pamiętajcie. Bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i do usłyszenia za tydzień w kolejnych potuczonych historiach. Tymczasem miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Wszystkiego dobrego, ściskam, pozdrawiam, błogosławię, z Bogiem.